Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie człowiek, którego popularność swego czasu dorównywała sławie największych gwiazd Hollywood i świata muzyki. Z honorami przyjmowany był zarówno na Kremlu, jak i w Pałacu Buckingham. Opowiem wam dzisiaj historię Jurija Gagarina, pierwszego człowieka w kosmosie. Zapraszam. Zanim jednak wzbijemy się na wysokość ponad 300 km, najpierw skupię się na rzeczach bardziej przyziemnych. Już samo miejsce narodzin Gagarina jest całkiem ciekawe, szczególnie dla nas Polaków. Przyszły zdobywca kosmosu urodził się we wsi Kłuszyno w 1934 roku. To właśnie tam, 300 lat wcześniej, polskie wojsko odniosło jedno ze swoich największych zwycięstw w historii. Dowodzone przez hetmana Stanisława Żółkiewskiego pokonało armię kniazia Dymitra Szujskiego wspieraną przez Szwedów. Tamto zwycięstwo otworzyło Polakom drogę do Moskwy, którą następnie zdobyliśmy. I choć nie jest to chwalebne miejsce w rosyjskiej historii, to paradoksalnie to, skąd pochodził Gagarin, w przyszłości pomogło mu w zostaniu radzieckim kosmonautą numer jeden. Jego główny konkurent, Titow, wywodził się z Ałtaju, czyli z ziem skolonizowanych. Natomiast Kłuszyno leżało zaledwie 180 km od Moskwy, czyli na terenach rdzennie rosyjskich. Gagarin urodził się w rodzinie chłopskiej, choć plotki, szczególnie nagłaśniane przez amerykańskie media, głosiły, że był wnukiem rosyjskiego księcia rozstrzelanego przez bolszewików. Nie ma jednak żadnych wiarygodnych źródeł, które potwierdziłyby tę tezę. W dokumentach datą narodzin jest 9 marca, ale niewykluczone, że tak naprawdę przeszedł na świat dzień wcześniej. Tu podobno jego ojciec odegrał kluczową rolę, mówiąc, że nie wyobraża sobie, aby jego syn miał obchodzić urodziny w Dzień Kobiet. Już od najmłodszych lat Jurij lubił ryzyko. Często bawił się niewybuchami, co kilkanaście lat później raczej pomoże mu w opanowaniu stresu, siadając na szczycie rakiety, która przecież mogła w każdej chwili wybuchnąć. Po podstawówce przeniósł się do robotniczego miasta Lubierców, niedaleko Moskwy, gdzie chodził do zawodówki. Potem planował dostać się na AWF w Rydze, ale ostatecznie trafił do moskiewskiego obwodowego Technikum Wychowania Fizycznego. Miał całkiem niezłe wyniki. 100 metrów pokonywał w czasie 12 sekund. Szybko jednak przeniósł się do saratowskiego Technikum Przemysłowego, gdzie zainteresował się lotnictwem w miejscowym aeroklubie. Kursanci mieli zapewnione bezpłatne umundurowanie lotnicze, gorące śniadania oraz transport na lotnisko. Wojsko potrzebowało ich szczególnie w kontekście narastającego konfliktu na linii wschód-zachód. Gagarin naukę pilotażu rozpoczął w 1954 roku, jednocześnie ucząc się w saratowskim technikum. Ci, którzy ukończyli kurs pilotażu, mogli kontynuować naukę jako zawodowi piloci albo stanowili rezerwę w razie potrzeby zwiększenia grupy pilotów wojskowych. Gagarin swój pierwszy samodzielny lot odbył 1 lipca 1954 roku na Jaku 18. Data była nieprzypadkowa. Tego dnia w ZSRR obchodzony był Dzień Lotnictwa. Łącznie Gagarin odbędzie w aeroklubie 81 samodzielnych lotów. Dwudziestego siódmego października 1955 roku Gagarin został powołany do Armii Radzieckiej przez Rejonową Wojskową Komendę Uzupełnień miasta Saratow i skierowany do Czkałkowskiej Wojskowo-Lotniczej Szkoły Pilotów imienia Woroszyłowa. Jego kursantów uczono nie tylko pilotażu, ale też m.in. rozpoznawania sylwetek obcych samolotów wojskowych. Był to czas zimnowojennego napięcia. Atak każdej ze stron mógł nastąpić w każdej chwili. Generałowie wpadali na szalone pomysły, na przykład 14 września 1954 roku na poligonie Tockoje przeprowadzone zostały manewry wojskowe z użyciem ładunku nuklearnego. Dowodził nimi marszałek Żukow. Bomba o mocy 40 kiloton wybuchła na wysokości około 300 metrów tuż obok 45 tysięcy żołnierzy. Następnie zostali oni skierowani w epicentrum wybuchu. Chodziło o to, aby sprawdzić możliwości przełamania obrony przeciwnika przy wykorzystaniu nowej broni. Niektórzy z pilotów, późniejszych instruktorów Gagarina, uczestniczyli w tamtym eksperymencie. Mieli za zadanie przelecieć przez radioaktywną chmurę w niehermetycznych kabinach samolotów. To w szkole imienia Woroszyłowa Jurij Gagarin nauczył się latać na migach 15. Choć w porównaniu do Jaka samolot był szybszy i znacznie zwrotniejszy, to Gagarin długo się do niego przyzwyczajał. Ostatecznie był jednym z najzdolniejszych kursantów, wylatując łącznie ponad 115 godzin. Pod koniec lat 50. został pilotem MiG-ów w 779 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w obwodzie murmańskim przy kole podbiegunowym. W Związku Radzieckim lotnik polarny był wręcz uważany za superbohatera. Latał w ekstremalnych warunkach. Przez pół roku panowała tam noc polarna, przez 23 godziny panowała tam ciemność i zaledwie przez pół godziny był półmrok. Do tego często dochodziły zamiecie. Gagarin nauczył się latać w burzę śnieżną, lądować na oblodzonym pasie, latać w całkowitych ciemnościach, mając do dyspozycji jedynie kilka przyrządów. Tymczasem wyścig kosmiczny nabierał rozpędu. W 1957 roku Rosjanie wystrzelili Sputnika, pierwszego sztucznego satelitę Ziemi. Drugim elementem, który nakręcał radzieckie społeczeństwo do podboju kosmosu, była wydana w 1957 roku powieść Iwana Jefremowa Mgławica Andromedy. Autor roztaczał w niej wizję przyszłości, gdzie podróż na Marsa, lot wokół Słońca, a nawet do najodległejszych zakątków wszechświata stanie się czymś powszechnym. Tę książkę też doskonale znał Gagarin, który jak tylko pojawiła się okazja, by wejść w skład grupy kosmonautów, w zasadzie wcale się nie zastanawiał. Jesienią 1959 roku w jego jednostce pojawili się lekarze, którzy mieli ocenić stan zdrowia lotników pod kątem lotu w kosmos. Ostatecznie wybrano 10 pilotów nadających się do tego zadania. Z tej grupy zaledwie 3 zgodziło się, aby polecieć w przestrzeń kosmiczną. Wśród nich był oczywiście Gagarin. Przyszłych kosmonautów czekały mordercze ćwiczenia. Gagarin musiał m.in. wykonać 40 skomplikowanych skoków, w tym takich z opóźnionym otwarciem spadochronu nocą i do wody. Najgorszym wyzwaniem było jednak coś innego. Prawie 2-tygodniowy pobyt w kabinie odosobnienia. Do środka nie docierało żadne światło dzienne. Chodziło o to, aby sprawdzić, czy pilot poradzi sobie psychicznie z sytuacją, gdyby w trakcie lotu coś poszło nie tak i musiał dłużej dryfować w przestrzeni kosmicznej. Szansa na to wynosiła 1 do 20, więc była niemała. Poza tym do Gagarina dochodziły niepokojące wieści. 12 kwietnia 1960 roku doszło do wybuchu jednej z rakiet, która miała w przyszłości wynieść go na orbitę. Podczas tamtych testów zginęły 74 osoby. Włączyły się silniki drugiego członu rakiety, które przepaliły ściany zbiorników pierwszego członu, co doprowadziło do eksplozji. Stale wysyłane były też rakiety ze zwierzętami. Na 48 psów aż 20 zginęło. Mimo wszystko Gagarin pozostawał niewzruszony. Nadal chciał lecieć. Stycznia 1960 roku Ministerstwo Obrony ZSRR oficjalnie zgodziło się na utworzenie pierwszego centrum szkolenia kosmonautów. Miasteczko Gwiezdne stanęło w pobliżu podmoskiewskiej stacji Czkałowska. Do środka mogły dostać się jedynie osoby posiadające przepustkę. Co ciekawe, do miasteczka z Moskwy można było dojechać autobusem, który nie figurował w żadnym oficjalnym rozkładzie jazdy. Pół roku później Rosjanie wystrzelili pierwszy statek kosmiczny. Wtedy jeszcze bez załoganta. Był to lot próbny. Był to na tyle wczesny etap podboju kosmosu, że osoby odpowiedzialne za tamten projekt nie zakładały nawet, że wystrzelona jednostka wyląduje. Gagarin, choć spisywał się rewelacyjnie, nie był pierwszym wyborem. Lepiej od niego radził sobie Herman Titow. Przełożeni uznali jednak, że lepszy kosmonauta przyda się do drugiego lotu, który będzie znacznie trudniejszy i potrwa całą dobę. Poza tym Titow, o czym wspominałem wcześniej, pochodził z terenów nierdzennie rosyjskich. Problemem było też jego imię. Herman nie brzmiało zbyt rosyjsko. Tymczasem 23 marca 1961 roku zginął pierwszy kosmonauta w historii. Valentin Bondarenko zginął w pożarze komory odosobnienia. Watka nasączona spirytusem trafiła na włączoną maszynkę elektryczną, doprowadzając do wybuchu. Zanim Gagarin wzbił się w przestworza, wcześniej Rosjanie przeprowadzili 2 próby z manekinami. Obie zakończyły się sukcesem. Aby sprawdzić możliwość przesyłu głosu, na pokładzie stale włączony był magnetofon ze śpiewającym człowiekiem. Wszystko po to, aby zachodnie stacje nasłuchowe znajdujące się na Ziemi wiedziały, że nie leci to szpieg. Ale i to było zawodne i musiało ulec zmianie. Rosjanie uznali, że Amerykanie mogą przecież stwierdzić, że w przestworzach jednak leci jakiś człowiek, który po prostu oszalał. Dlatego zmienili nagranie śpiewającego mężczyzny na cały chór. Chór raczej nie leciałby nad terytorium USA. Jednocześnie nikt w radzieckim ośrodku kosmicznym nie był przekonany, że lot z człowiekiem będzie w pełni udany. Specjaliści zadawali sobie bardziej i mniej przyziemne pytania. Co z jedzeniem podczas przebywania w kosmosie? Czy Gagarin nie udławi się, będąc w stanie nieważkości? Jak będzie pracował jego mózg po 40 minutach lotu? Prawdopodobieństwo pomyślnego powrotu na Ziemię badacze określali przy optymistycznych szacunkach na 60%. Chruszczow zdawał sobie sprawę z ryzyka, dlatego zażądał od szefa misji pisemnego oświadczenia, że Gagarin bezpiecznie wyląduje. To był wtorek 12 kwietnia. Start statku Wostok 1 zaplanowany był na godzinę 6 rano. 3 godziny wcześniej w autobusie w drodze do rakiety oprócz Gagarina była też dwójka kosmonautów. Titow, który ubrany w skafander miał polecieć, gdyby Gagarin tuż przed startem jednak zrezygnował, oraz Nielubow. Tu widać, jak podaje landrynkę Gagarinowi. On skafandra nie miał, ale gdyby i Titow zrezygnował, to on poleciałby w kosmos. Ze sobą Gagarin miał też małą walizeczkę. Nie było tam żadnych map gwiezdnych, lecz była to po prostu podniebna toaleta. Gagarin, będąc już w statku, na start czekał przez 2 godziny. Sam lot miał trwać 1,5 godziny. Na potrzeby radia tydzień wcześniej w Moskwie nagrał taśmę chwalącą komunizm, która miała zostać odtworzona tuż po starcie. Podobne nagrania zostały przygotowane przez Titowa oraz Nielubowa. Armstrong miał słynne zdanie: to niewielki krok dla człowieka, ale ogromny dla ludzkości. A jakie słowa Gagarina przeszły do historii? Podobno to było jedyne słowo, które przyszło mu wtedy na myśl. Gagarin leciał z prędkością 8 km na sekundę. Niosła go międzykontynentalna rakieta balistyczna. Nie wszystko szło zgodnie z planem. Apogeum orbity było wyższe około 100 km od planowanego. Sytuację musiał ratować silnik hamujący. Pierwszą wiadomość służby naziemne otrzymało od Gagarina dopiero 45 minut po starcie. Napięcie było ogromne. Maszyna, którą leciał, była w pełni zautomatyzowana. Rosjanin wykonał nią niepełne, jednokrotne okrążenie globu. Przeleciał nad Syberią, Japonią, Ameryką Południową oraz przez zachodnią Afrykę. Pokonał ponad 40 tysięcy kilometrów. Cały lot zajął mu godzinę i 48 minut. W przestrzeni kosmicznej w dzienniku pokładowym zdążył zaledwie zrobić jeden wpis, ponieważ w stanie nieważkości jego ołówek gdzieś odleciał. Zjadł pire szczawiowe z mięsem, pasztet mięsny oraz sos czekoladowy. Do tego wypił wodę. Miał też malutkie, okrągłe bułeczki. Każda z nich ważyła 9 gramów. Chodziło o to, aby nie musiał ich przegryzać. Gagarin zbliżał się do lądowania. Nikt nie wiedział, gdzie dokładnie się to stanie. Wcześniej był instruowany na każdą ewentualność. Na przykład powodowanie na Pacyfiku w razie ataku rekinów miał odstraszać je uderzeniami w wodę płaskimi przedmiotami. Nikt nie powiedział mu, skąd ma takie przedmioty wziąć, będąc pośrodku wielkiej wody. W przypadku lądowania za kołem polarnym nauczono go, że biały niedźwiedź jest w pełni jadalny, choć nie polecano strzelać do niedźwiedzia. Przy sobie miał pistolet i nóż myśliwski. Lądowanie zdecydowanie nie należało do przyjemnych. Przeciążenie doszło do ponad 10G. Do Ziemi Gagarin nie doleciał swoim statkiem kosmicznym, lecz katapultował się z niego razem z fotelem i na Ziemię opadł w spadochronie. Nie miał w tym momencie łączności z Ziemią. Mało brakowało, aby się udusił. Wylądował ledwo żywy w miejscu nie tam, gdzie go oczekiwano, w stepie saratowskim, niedaleko wsi Smiełowka, tuż obok Wołgi. Z kolei statek Wostok też wylądował nie w tym miejscu, w którym planowano. Maszyna osiadła 280 km od miejsca, gdzie pierwotnie zakładano. Tymczasem Gagarina na Ziemi powitało piękne słońce. W tym czasie nie wiedział, gdzie się jeszcze dokładnie znajduje. Próżno było wyglądać helikopterów i hucznego powitania. Wojsko ciągle go szukało. Jeszcze wtedy nie wiedział, że podczas lotu minister obrony ZSRR nadał mu stopień majora. W tym momencie dostrzegła go kobieta z dzieckiem. Oboje raczej nie byli zachwyceni, widząc człowieka ubranego w skafander kosmonauty. W zasadzie kobieta mogła go uznać nawet za ufolutka. Gagarin też nie pomagał, krzycząc, że przyleciał z kosmosu. Mimo wszystko sytuację udało się opanować i przerażona kobieta na pytanie, gdzie jest jakiś telefon, wskazała mu znajdujący się niedaleko obóz polowy. Idąc w jego kierunku, Gagarin spotkał traktorzystów, którzy byli już mniej bojaźliwi. Pan tutaj? Przecież przed chwilą mówili, że jest pan nad Afryką. Faktycznie, pół godziny wcześniej Gagarin był nad Czarnym Lądem. Chwilę potem Gagarin był już wśród swoich. Został niemal natychmiast przetransportowany helikopterem do pobliskiej jednostki Wojsk Obrony Przeciwlotniczej. Niemal natychmiast otrzymał telegram gratulacyjny od Chruszczowa. Potem przywódca ZSRR bezpośrednio zadzwonił z Jałty, aby podziękować za oddaną służbę ojczyźnie. Gagarin jeszcze wtedy nie zdawał sobie sprawy, jak ważną i popularną stał się w tym momencie osobą. Gdy przyleciał do Moskwy, wzdłuż trasy wiwatowały tłumy. Każdy chciał go dotknąć. Na Kremlu przywitano go z honorami. Na jego cześć, na rozkaz Ministerstwa Obrony, we wszystkich stolicach Republik Radzieckich, a także w Leningradzie, Stalingradzie, Sewastopolu i Odeście oddano 20 artyleryjskich salw. Na Placu Czerwonym powitały go tysiące ludzi. Gagarin oraz jego żona niemal natychmiast otrzymali piękne czteropokojowe mieszkanie, oczywiście z wyposażeniem. Na konferencjach prasowych pierwszy kosmonauta zapowiadał, że chce teraz polecieć na Marsa oraz na Wenus. Wcześniej jednak musiał pojechać do Czechosłowacji, Polski oraz na Kubę i Węgry. Odwiedzał też zachodnie kraje. Wyjątkowo ciepło powitali go Brytyjczycy. Gagarin wziął udział w uroczystym śniadaniu z brytyjską królową Elżbietą II. Zespół Manchester United przerwał trening, aby móc zobaczyć przejeżdżającego przez Manchester Gagarina. W kolejnych latach sława Gagarina nieco przyblakła, wciąż jednak był stałym bywalcem wieców w ZSRR. Świat tymczasem obserwował w napięciu, kto jako pierwszy poleci na Księżyc, Sowieci czy może Amerykanie. Polecieć chciał też Gagarin, niestety nie było mu to dane. Podczas testowego lotu MiG-iem 27 marca 1968 roku zginął wraz z drugim pilotem. Do dziś zagadka jego śmierci nie została rozwiązana. To był piękny, słoneczny dzień. Maszyna była w pełni sprawna. Jedna z teorii głosi, że obok jego maszyny musiał przelecieć inny samolot, który sprawił, że Gagarin stracił kontrolę nad jednostką. Jego pogrzeb odbył się kilka dni później na Placu Czerwonym. Wcześniej takie tłumy zgromadził jedynie pogrzeb Stalina. Ludzie autentycznie płakali, bo Gagarin był ich człowiekiem, prostym chłopakiem ze wsi, który dzięki ciężkiej pracy wzbił się w przestworza tak wysoko, jak jeszcze nikt przed nim. To tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do subskrybowania kanału i do usłyszenia.